Tytułem wstępu warto przypomnieć. Blisko ćwierć wieku temu zawiązało się w Stargardzie koło ówczesnego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Utworzyła je grupa ludzi, których dotknął dramat niepełnosprawności własnych dzieci. Rozwiązując na co dzień problemy, jakie niesie konieczność zapewnienia kompleksowej opieki oraz leczenia i rehabilitacji różnego rodzaju, od lekkiego stopnia po głębsze stadia choroby, w pewnym momencie uznali, że nie można liczyć na pomoc i wsparcie w ramach oficjalnego systemu opieki. Warto przypomnieć, że decyzję, by wziąć jednak sprawę w swoje ręce, podejmowali w czasie, gdy tuż po zmianach ustrojowych i zachłyśnięciu się wolnością, przede wszystkim tą gospodarczą, panował kult siły, przedsiębiorczości oraz samostanowienia o własnym losie. Do rangi wyznania podniesiono też neoliberalne doktryny, zgodnie z którymi chciwość i egoizm są bardzo dobre. To zaś, co było dotychczas, należało albo zniszczyć, bądź podporządkować regułom popytu i podaży. Nie było więc wtedy za bardzo miejsca na budowę systemu opieki dla najsłabszych i społecznie wykluczonych. Wręcz przeciwnie. Ten, kto sobie nie radził z różnych względów i nie kwalifikował się do wyścigu szczurów, skazywany był na egzystencjalny margines jako ten przegrany. Mając więc przed sobą perspektywę widoków własnych niepełnosprawnych dzieci skazanych na miejsce w domu opieki w najlepszym razie po osiągnięciu dorosłego wieku, postanowili działać, wchodząc jednak w latach 90. ubiegłego wieku na nieznany wtedy grunt. Z perspektywy czasu mówimy teraz o przyjętym i zrealizowanym stargardzkim modelu opieki. Czy można uznać go za wzorzec? Tę kwestię właśnie poddamy dzisiaj analizie w naszym studiu na 93 FM. A w studiu gościmy Kazimierza Nowickiego, przewodniczącego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Są z nami również Anna Cokan, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy. Witam.
Dzień dobry.
Paulina Stolarska, kierująca warsztatem terapii zajęciowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Przemysław Momot, zarządzający Zakładem Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia. Witam.
Dzień dobry.
Gościmy też w studiu Janusza Drosika, asystenta koordynatora do spraw mieszkań wspomaganych. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Kazimierz Nowicki, przewodniczący koła stowarzyszenia w Stargardzie. 25 lat temu wszystko się zaczęło. Z perspektywy czasu spodziewał się pan, że uda się zbudować komplementarny system opieki?
Zanim odpowiem, panie redaktorze, na to pytanie, to chciałem panu w imieniu naszego stowarzyszenia, naszego koła serdecznie podziękować za to, że poświęca pan, państwo poświęcacie czas antenowy 25-leciu naszego stowarzyszenia. Jest to dla mnie tym bardziej miłe i satysfakcjonujące, że pan, niezależnie od tego, jaką stację radiową pan reprezentował, od 25 lat jest pan z nami.
Słodko się zrobiło.
Natomiast odpowiadając na to pytanie, staram się i staram się dalej w życiu być optymistą, dlatego jeśli tworzyłem pierwsze struktury, pierwsze placówki tego stowarzyszenia, to też byłem nacechowany optymizmem, że mimo różnego rodzaju trudności i organizacyjnych, i prawnych, i finansowych, to się w jakiś sposób powiedzie. A myślę, że efekty tego optymizmu, to tak jak pan powiedział, w Stargardzie mamy i odczuwamy.
Ale czy wtedy w latach 90., konkretnie w 1992 roku, był klimat sprzyjający właśnie takim formom opieki i budowaniu z mozołem takiego systemu, kiedy i w państwie, i w regionie byliśmy zajęci zupełnie czymś innym?
Wie pan, my jesteśmy organizacją apolityczną i organizacją pozarządową. I niezależnie od tego, jakie struktury państwa wtedy działały, obecnie działają, to problem osób z niepełnosprawnościami jest problemem ogólnospołecznym i trzeba szukać takich rozwiązań, które, jak wspomniałem, będą miały charakter apolityczny i zawsze będą służyły tym, którym mają służyć, czyli osobom niepełnosprawnym.
Właśnie, udało się osiągnąć w Stargardzie to, że niezależnie od tego, która ekipa rządziła miastem, zadbaliście o osiągnięcie tych celów i zadbaliście o przychylność poszczególnych ekip. I to jest chyba też jakiś ewenement chyba w skali kraju, bo nie zawsze i nie we wszystkich regionach i miastach bywa tak różowo.
Myślę, że faktycznie pod wieloma względami to jest ewenement, dlatego że przyjeżdżają od nas przedstawiciele różnych organizacji z różnych terenów, z różnych miast naszego kraju i próbują dowiedzieć się, jak to się udało i próbują wyciągnąć najlepsze wzorce z tego wszystkiego. Natomiast jeśli pan wraca do klimatu tamtych czasów, ja zakładając to koło, byłem dyrektorem szkoły specjalnej. Moja żona również pracowała w szkole specjalnej i tak jak zawsze powtarzam i dzisiaj też publicznie o tym mówię, stanęliśmy problemem, co uczynić z naszymi dziećmi niepełnosprawnymi, które kończyły okres szkolny.
A jaka była wtedy alternatywa?
Proszę?
Jaka była wtedy alternatywa?
W Stargardzie nie było żadnej alternatywy.
A dlatego, poza Stargardem?
Dlatego, że uczniowie kończący szkolnictwo specjalne ewentualnie mogli wybierać w mieście wojewódzkim, czyli w Szczecinie, dalszy cykl kształcenia, ale to się wiązało z pobytami w internatach, w oderwaniu od rodziny, a nie wszyscy ze względów psychofizycznych się do tego nadawali. Ale wracając do tej naszej pracy wówczas w szkolnictwie specjalnym, my mieliśmy szeroki obraz tych wszystkich absolwentów, którzy kończą ten cykl kształcenia specjalnego i zarówno oni, jak i przede wszystkim ich rodzice nie wiedzieli, co z tym przysłowiowym fantem robić. I to między innymi też było jakimś takim impulsem do stworzenia tego godnego miejsca, gdzie osoby opuszczające kształcenie specjalne mogłyby znaleźć godne swoje miejsce. Ale tak jak pan pytał, nie było żadnej alternatywy, nie było wtedy żadnych rozwiązań.
Anna Cokan, szefowa pierwszego wtedy środowiskowego domu samopomocy. Czy to było wtedy w 90-tych latach pierwsze miejsce, które sprzyjało temu, aby osoby niepełnosprawne intelektualnie po prostu wyszły z domu?
Jestem kierownikiem w środowiskowym domu od 6 lat, ale była to po warsztacie terapii zajęciowej druga placówka wspierająca osoby z niepełnosprawnościami.
Wracając jeszcze do tego mojego pytania. I ta placówka sprzyjała temu, aby niepełnosprawne osoby wyszły z domów swoich własnych, zamknięte do tej pory.
Tak, my cały czas dążymy do tego, żeby osoby z niepełnosprawnościami nie siedziały w domu. Kiedyś usłyszałam takie coś, żeby one nie siedziały z nosem przy szybie. Każdy z nas chce wyjść z domu, chce realizować swoje zainteresowania, chce po prostu być między ludźmi.
W jaki sposób odbywa się w pani placówce w tej chwili przywracanie tym ludziom przede wszystkim godności, poczucia własnej wartości oraz tej świadomości, że są po prostu potrzebni na co dzień innym? Bo to chyba jest najważniejsze.
Moi podopieczni wszyscy są wyjątkowi i atmosfera stwarzana w domu przez terapeutów, przez instruktorów terapii zajęciowej, atmosfera też poza naszym domem wytwarzana przez miasto, bo miasto nam sprzyja. I ta atmosfera im pomaga w wychodzeniu ze swoich zamkniętych domów.
A jakie formy terapii i do szczególnie jakich osób są kierowane właśnie w pani placówce?
U mnie są osoby ze znacznym i z głębokim stopniem niepełnosprawności.
A co to oznacza tak dla odbiorcy, który na co dzień się nie styka z tego
systemu,
typu
jaki
rzeczami
panuje w naszym stowarzyszeniu, w moim domu środowiskowym są najsłabsze osoby, które wymagają bardziej rehabilitacji leczniczej, społecznej. Mniej jest terapii pracą, ponieważ ich stan psychofizyczny nie pozwala już na taką prawdziwą pracę, która na przykład jest w warsztacie terapii zajęciowej czy w ZAZie.
Czyli to jest takie miejsce dla tych najsłabszych o najgłębszym stadium schorzenia, gdzie się mogą na nowo odnaleźć i ewentualnie w swoim zakresie rozwinąć.
U mnie w placówce jest ta rehabilitacja społeczna, lecznicza i duży nacisk kładziemy na trening samoobsługi.
Co to oznacza?
Uczą się albo podtrzymują już nabyte umiejętności wcześniej. Po prostu takie potrzebne do życia.
A o jakich umiejętnościach mówimy w przypadku osób właśnie z najgłębszym stadium schorzenia?
A na przykład, że potrafią się ubrać. że potrafią założyć buty, kurtkę, potrafią iść samodzielnie do toalety, umyć ręce, nakryć do stołu. Dla nas te rzeczy są takie normalne, dla zdrowych ludzi, ale dla tych chorych ludzi i jeszcze szczególnie tych z niepełnosprawnością znaczną lub z głębokim upośledzeniem, nie jest to takie proste, bo uczestnik przychodzi codziennie i codziennie jest tych nawyków uczony albo podtrzymywane są te umiejętności. Dla nas zwyczajne, dla nich nie.
Czyli dla nich każdy drobiazg urasta do rangi osiągnięcia. Drobna czynność, którą zdołają opanować.
Wie pan co, często mamy urodziny uczestników i składają życzenia. Mimo to, że te urodziny są często, to oni za każdym razem uczą się, jak złożyć życzenia innemu uczestnikowi. Jest to ważne, ale my musimy dbać o to, żeby podtrzymywać te takie pozytywne umiejętności.
Kiedy pani jest świadkiem tego postępu swoich podopiecznych w drobiazgach życiowych, czuje pani satysfakcję?
Bardzo wielką.
I to jest cały czas proces. Musi pani zaczynać od nowa z nimi każdego dnia.
Codziennie jest to wezwanie. Codziennie. Nie ma rzeczy takich samych. Codziennie się spotykamy, codziennie jest to praca z nimi i codziennie jest to wyzwanie.
Czyli to jest codzienne wyzwanie, cecha charakterystyczna chyba dla wszystkich, którzy pracują na swoich wysuniętych odcinkach w poszczególnych placówkach prowadzonych przez koło Stargardzkiego Stowarzyszenia. Kazimierz Nowicki ponownie, a mnie interesuje, może z pozoru drobiazg, ale co stanowiło o tym, aby jednak podjąć decyzję o zmianie nazwy stowarzyszenia?
Ja byłem jednym z tych, którzy na forum całego stowarzyszenia, mam na myśli zarząd główny, a wtedy byłem członkiem, a nawet wiceprezesem zarządu głównego, prezentowałem wśród wielu rodziców taki pogląd, żeby ta nazwa nie była taką nazwą wyróżniającą.
Ale w sensie negatywnym?
Tak, w sensie negatywnym. Te osoby, wielu rodziców krępowało się i nie przystępowało do stowarzyszenia, tudzież nie było przekonanych do tego, żeby ich dzieci, mówimy o dorosłych dzieciach, ale zawsze to będą dzieci, żeby ich dzieci były w placówkach stowarzyszenia, które miało nazwę Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Drugą jakby przesłanką tego wszystkiego było opublikowanie i przyjęcie przez Polskę Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. I tam w tej konwencji już występuje inna terminologia. Ta między innymi, którą my dzisiaj dysponujemy, która jest zapisana w zmienionym naszym statucie. I chyba sam pan przyzna i nie tylko i pan i ja, że to przyjemniej brzmi.
Nowa nazwa, tak za bardzo mówiąc brzydko, nie stygmatyzuje?
Nie, no w jakiś sposób ta organizacja musi się różnić między innymi nazwą od innych organizacji, które funkcjonują, które zajmują się osobami z niepełnosprawnościami albo innymi osobami, bo jeśli mówimy o Polskim Związku Głuchych, o Polskim Związku związanym z innym rodzajem niepełnosprawności, a to my mówimy o niepełnosprawności intelektualnej.
Paulina Stolarska, kierownik warsztatów terapii zajęciowych. Jak sięgam pamięcią, warsztaty przy Sikorskiego to była pierwsza placówka w latach 90.
Tak, w tamtych latach warsztat terapii zajęciowej powstał jako pierwsza placówka Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. I w tej placówce skupione były na samym początku osoby z różną niepełnosprawnością intelektualną o różnym stopniu. I dopiero po jakimś czasie zauważono potrzebę rozdzielenia tych osób, dlatego że niektóre były, no tak w cudzysłowie mówiąc, zbyt dobre w tej placówce, inne były zbyt słabe i ta rozbieżność była zbyt duża, więc zarząd postanowił rozdzielić te osoby i przydzielić je. I dzięki temu powstał właśnie Środowiskowy Dom Samopomocy, gdzie można było te słabsze osoby skierować tam i mogły mieć odpowiednią dla siebie rehabilitację.
Czyli od samego początku ten system opieki ewoluował. najpierw w warsztatach, a potem w środowiskowym domu samopomocy. I powstanie jednej placówki i kolejnej to była potrzeba chwili. Potrzeba danego czasu.
Tak, na tamten czas tak to wyglądało i dzięki temu osoby z różną niepełnosprawnością miały odpowiednią dla siebie rehabilitację i terapię.
A jak to się stało, że udało się wam właśnie wypracować takie podejście? Ktoś sobie nie radził w warsztatach, to w innych instytucjach przecież zawsze można było powiedzieć, nie radzi sobie, więc dziękujemy, do widzenia. Rodzice, radźcie sobie sami. A u was, no, trzeba wymyślić coś nowego.
No, myślę, że to pytanie należałoby skierować do pana Kazimierza Nowickiego, bo to on...
Zaraz skierujemy,
tak,
ale interesują mnie
pani
odczucia.
On był pomysłodawcą i dzięki niemu ten cały system mógł się rozwijać i dzięki niemu powstawały kolejne placówki.
Jak jest teraz profil działalności warsztatów przy Sikorskiego?
Warsztat terapii zajęciowej ma na celu rehabilitację zawodową i społeczną swoich podopiecznych. Nasi uczestnicy przebywają w warsztacie 7 godzin dziennie i przygotowują się do pracy. Mamy 9 pracowni, ceramikę, stolarnię, szycie, witraż, rehabilitację ruchową również i inne, w których nasi uczestnicy przygotowują się do nie tylko codziennego życia, ale właśnie do bardzo istotnej sprawy w ich życiu, czyli pracy. Każdy dzień przynosi jakąś nową naukę, uczą się.
Czy to jest takie miejsce, warsztat terapii zajęciowej, które przygotowuje część osób u was przybywających na przykład do podjęcia pracy w istniejącym zakładzie aktywności zawodowej, który jest kolejnym ogniwem systemu?
W naszej placówce wszystkich uczestników przygotowujemy do pracy, bo taki jest nasz cel. Natomiast nie wszyscy do tej pracy będą mogli iść. Jednak w założeniu i ich myśleniu celem przychodzenia do placówki jest właśnie w przyszłości podjęcie pracy. Najlepsze osoby, które sprawdzają się w naszej placówce, osiągają wysoki poziom, kierowane są właśnie do Zakładu Aktywności Zawodowej, czyli gdzie mogą już zarabiać pieniądze, bo w naszej placówce uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia, ale właśnie ci najlepsi kierowani są do Zakładu Aktywności Zawodowej, gdzie już podejmują pracę zarobkową.
Jakaś wstępna selekcja jednak jest. Czy mają być pewne grupy dalej pod opieką warsztatów, czy już się kwalifikują do pracy zarobkowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej? I ku temu to zmierza na co dzień u pani?
Tak, na co dzień robimy weryfikację taką, to znaczy nie na co dzień robimy weryfikację, ale jeżeli dana osoba jest już gotowa, idzie na 3-miesięczny okres próbny do pracy, do pana Przemka Momota i tam okazuje się, czy zostaje, czy nie, czy wraca do warsztatu.
Czy możliwość podjęcia pracy, ja może nie powiem tak górnolotnie, przywraca ludziom niepełnosprawnym intelektualnie godność?
Myślę, że tak. Myślę, że to jest bardzo duża, bardzo istotna sprawa w ich życiu. Oni się czują docenieni, czują się spełnieni dzięki temu, że mogą pracować. Nawet w warsztacie, jeżeli nie otrzymują za swoją pracę wynagrodzenia, oni to traktują jako pracę. Codzienne wykonywane czynności.
Czują się potrzebni.
Czują się potrzebni, czują się docenieni, jeżeli ich prace zostają przez kogoś kupione, docenione, chwalone. Często mamy kiermasze, organizujemy wystawy. Ludzie przychodzą i traktują naszych podopiecznych jako artystów, ale również jako osoby, które potrafią wykonywać rzeczy użytkowe, rzeczy, które można postawić w mieszkaniu i są ich pracą.
I sprawiają, że po prostu czują się jeszcze bardziej potrzebni.
Zgadza się.
Przemysław Momot, zarządzający Zakładem Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia. Czy udaje się prowadzić biznes, tak to trzeba nazwać, po prostu po imieniu, w oparciu właśnie o ludzi, którzy też są świadomi swoich ograniczeń i fizycznych, i intelektualnych?
To jest dość specyficzny biznes, biznes społeczny, tak go można nazwać, który...
Ale jednak biznes.
Jednak biznes, bo bez biznesu niestety nie moglibyśmy funkcjonować. Gwoli wyjaśnienia, Zakład Aktywności Zawodowej nie jest finansowany, jest tylko dofinansowywany. tak naprawdę w 40% w kosztu swojej działalności zakład musi po prostu, otrzymuje dotację, w 60% musi do tej dotacji dopracować.
Ja myślałem, że były inne proporcje. Czyli musicie zadbać o te 60%, żeby zadbać, zarobić na siebie.
Tak, tak, musimy po prostu zarabiać.
I udaje się wam ten bilans osiągnąć?
Wyjścia nie mamy.
W ten sposób. A kiedy usłyszał pan o takim projekcie, jaka była pańska pierwsza reakcja? Pierwszy w kraju zakład aktywności zawodowej.
Nie ukrywam, przypadł mnie w udziale zaszczyt prowadzenia pierwszego w Polsce zakładu aktywności zawodowej.
Czyli generalnie nie wiedział pan, jak pan zacznie, na jaki grunt pan wchodzi?
Może byłem o tyle łatwiejszej sytuacji, że rozpoczynając pracę w naszym stowarzyszeniu w kole w 1994 roku, nie wiedziałem jeszcze, jak to będzie, ale przewodniczący naszego koła, pan Kazimierz Nowicki, zawsze mówił nam, że oni powinni kiedyś pracować. Ci, którzy są w warsztacie terapii zajęciowej. Więc ja mentalnie byłem do tego przygotowany, dlatego że w 1998 roku nasze koło utworzyło ośrodek szkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych, gdzie osoby niepełnosprawne intelektualnie się przygotowywały do pracy, po to, by w 2000 roku po powstaniu Zakładu Aktywności Zawodowej do tej pracy po prostu przejść.
Oni muszą kiedyś pracować i pracują. Jak wygląda jakość ich pracy? Bo to jest zwykle kwestia, która interesuje wszystkich słyszących o tym, że jest Zakład Aktywności Zawodowych zatrudniający osoby niepełnosprawne intelektualnie.
Ja, panie redaktorze, miałem okazję z większością tych osób wcześniej, jako młody początkujący nauczyciel, pracować w szkole specjalnej. Potem pracowałem w warsztacie terapii zajęciowej 7 lat z nimi i od 17 lat prowadzę Zakład Aktywności Zawodowej. I nie do ocenienia jest zmiana, jaka w nich wszystkich zaszła. Przede wszystkim mentalna w podejściu do życia dzięki tej pracy. Ja zawsze w rozmowach podkreślam, że gdyby wszyscy tak podchodzili do swojej pracy, jak nasi niepełnosprawni pracownicy, to Unia Europejska byłaby za nami.
Czyli bez problemu osiągacie wpływy, żeby sobie zapewnić 60%.
Nie możemy mówić, że bez problemu osiągamy te wpływy, bo to nie byłoby to prawdą. Problemów mamy mnóstwo, dlatego że nasi pracownicy niestety mają swoje dysfunkcje i oni się po prostu starzeją. Ich efektywność i samodzielność również spada, więc my też musimy poszukiwać takich rozwiązań, które nam pozwolą połączyć ten biznes z ich możliwościami. Dlatego staramy się dywersyfikować naszą działalność o takie gałęzie, które pozwolą wykorzystać możliwości osób, które są słabsze, ale jeszcze są zdolne do pracy.
Trzonem w waszej działalności jest centralna kuchnia. To jest fakt, bo ta centralna kuchnia jest z roku na rok rozbudowywana, przechodzi różne stadia rozwoju. A jakie są te jeszcze inne gałęzie waszej działalności w ramach
zakładu? Gastronomia jest podstawowym działem na centralnej kuchni. Jak sama nazwa zresztą na to wskazuje. Od kwietnia tego roku zajmujemy się pielęgnacją i opieką nad parkiem 3 maja tutaj w Stargardzie. Również opiekujemy się jednym z osiedli tutaj w Stargardzie przy ulicy Limanowskiego. A dla tych osób słabszych, których możliwości już niestety spadły, mamy takie zajęcie, które polega na konfekcjonowaniu akcesoriów meblowych. Skręcamy nóżki, zawiasy do mebli.
I to jeszcze nie koniec. Rozszerzenia działalności.
I to jeszcze nie koniec rozszerzenia działalności, bo mamy w planie jeszcze coś, ale nie chcę w tej chwili.
Czyli wyznaje pan też, prowadząc tego typu zakład, taką biznesową zasadę, że warto uciekać do przodu.
Takie przedsięwzięcia muszą być przyszłościowo zorientowane. Nie można żyć tu i teraz. Trzeba brać pod uwagę to, że zmienia się nasza rzeczywistość społeczno-ekonomiczna, ale również zmieniają się możliwości naszych pracowników i po te możliwości musimy mimo wszystko dywersyfikować naszą działalność po to, żeby te osoby po prostu mogły funkcjonować, żeby jak najdłużej mogły pozostać w zatrudnieniu.
Wrócimy jeszcze do Zakładu Aktywności Zawodowej. Kazimierz Nowicki, ponownie przewodniczący koła. A zatem mamy taki system. Najpierw warsztaty terapii zajęciowej. Z nich wypączkował Środowiskowy Dom Samopomocy. Stąd czasem, wiedząc, że są warsztaty i Środowiskowy Dom, można się pomylić, mówiąc, że to jest jedno. Dalej. Kolejny etap to Zakład Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia, który, jak widzimy i słyszymy, poszerza swoją działalność o kolejne pola. Czyli tak, zaopiekować się, leczyć, rehabilitować, przygotować do pracy i sprawić, żeby ta osoba która jest naszym podopiecznym, miała gdzie mieszkać. Wszystko się uzupełnia?
Ja bym nawet odwrócił te relacje, które pan był łaskaw wymienić, bo na pierwszym miejscu postawiłbym rehabilitację, bo wszystko to, co jest robione, niezależnie od placówki, zresztą tutaj kierownicy mówili o tym, jest nastawione przede wszystkim na rehabilitację. Rehabilitacja społeczna wszędzie, w każdej placówce. Rehabilitacja zawodowa poprzez przygotowanie do pracy albo stricte rozumianą pracę i potem rehabilitacja zdrowotna na miarę potrzeb, dlatego że my, nasze placówki nie mają charakteru opieki zdrowotnej, ale tam te potrzeby są też realizowane i one się przewijają.
Czyli są różne formy rehabilitacji, tak, przez,
tak,
pracę.
Tak, tak, tak. I to jest najważniejsze.
Taka typowo psychofizyczna, której celem jest uświadomienie, tak, jesteś potrzebny.
Tak. I do mieszkań, o które pan pyta, jakby za chwilę. Natomiast zgadzam się z panem, że począwszy od pierwszej placówki, od warsztatu terapii zajęciowej, to nastąpiło taki swoisty rozwój przez pączkowanie. Z tym, że godne podkreślenia jest to, że nie zostawiamy jakby żadnego z uczestników poza placówką, jeśli on przestaje spełniać wymogi
czyli
prawne.
Nie ma u was brutalnej selekcji administracyjnej.
Nie, dlatego że są przypadki, o których mówiła tutaj pani kierownik, czy warsztatu terapii, czy środowiskowego domu. Właśnie przechodzenia z jednej placówki do drugiej, to jest bardzo ważnym elementem tego całego systemu,
ale ważne
który
jest
prowadzimy.
To, że tego typu osoby mają skąd, dokąd przechodzić.
A, no to jest właśnie swoistość tego systemu, że nie zostawia się kogoś w przysłowiowej próżni, tylko są takie przypadki i teraz przechodzenia na przykład z warsztatu terapii zajęciowej do środowiskowego domu samopomocy, może w mniejszej skali również w odwrotnym kierunku, ze środowiskowego do warsztatu terapii zajęciowej. O pracy moi przedmówcy już mówili dużo. Ja chciałbym podkreślić, że połowa pracowników, niepełnosprawnych pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej, to są pracownicy niepełnosprawni, którzy przeszli z warsztatu terapii zajęciowej, zostali przygotowani do tej pracy.
Czy takich przy Zakładowej Szkoły Zawodowej, dodajmy.
No, w jakiś sposób swoisty przygotowywani. Natomiast placówka również była przygotowana pod tym kątem, gdy mieliśmy utworzyć Zakład Aktywności Zawodowej o tej branży, gdzie sama nazwa mówi, centralna kuchnia. Z pozyskanych środków zewnętrznych, unijnych, ówczesna kierowniczka warsztatu terapii zajęciowej przebudowała całą pracownię gospodarstwa domowego, wyposażyła tę pracownię w odpowiednie sprzęty, żeby można było przygotować między innymi do tej pracy w kuchni, w gastronomii. I to jest system. A teraz pan był łaskaw wspomnieć no o właśnie. Kolejnym elemencie, już takim społecznym tego systemu.
Bo jak pamiętam tę ideę, niepełnosprawna osoba musi mieć swoje własne cztery ściany, w których zamieszka.
Taka idea, tak.
To niektórzy rysowali wam kółko na czole.
No niech teraz rysują, ale w odwrotnym kierunku.
Bo po raz pierwszy w skali kraju uparliście się, żeby doprowadzić do powstania mieszkań wynajmowanych przez osoby niepełnosprawne, ale dodajmy, wynajmowanych nie na zasadzie, że dopłacimy im, żeby mieli za co wynająć, tylko w Zakładzie Aktywności Zawodowej osoba niepełnosprawna zarobi na wynajem mieszkania, choćby częściowo.
No nie tylko w Zakładzie Aktywności Zawodowej, dlatego że dzisiaj to jest bardzo duża skala mieszkań wspomaganych i tak jak ktoś mi teraz powiedział z rządzących, że ja wymyśliłem pojęcie mieszkań wspomaganych. Nie lubię mówić o sobie, no ale coś w tym jest. Mieszkań wspomaganych i to są mieszkania, których lokatorami są nie tylko niepełnosprawni pracownicy, którzy zarabiają w zakładzie aktywności zawodowej Centralna Kuchnia, ale wśród mieszkańców, nieładnie mówiąc lokatorów, są również uczestnicy i warsztatu terapii zajęciowej i środowiskowego domu samopomocy, czyli ta jakby możliwość jest rozłożona proporcjonalnie i zaspokaja potrzeby wszystkich. Dzisiaj to są 33 mieszkania dla 33 podopiecznych.
I tutaj zwracam się w kierunku Janusza Drosika, asystenta koordynatora do spraw mieszkań wspomaganych. 33 mieszkania nazywane wspomaganymi. Szczególnie przypomnijmy, na jakich osiedlach?
Mieszkania są rozmieszczone na osiedlach, po prostu na strażackich osiedlach, na osiedlu letnim.
Pierwsze było na osiedlu letnim.
Przy ulicy Przedwiośniu i przy drugiej ulicy Przedwiośniu, no, różne numery klatek schodowych. One w żaden sposób się nie wyróżniają spośród pozostałych klatek schodowych, spośród pozostałych bloków mieszkalnych. I trzecie mieszkalnictwo, które zostało utworzone na potrzeby tych najsłabszych osób, czyli uczestników słabszych środowiskowego domu samopomocy i warsztatu terapii zajęciowej, tak zwany pensjonat umieszczony przy ulicy Broniewskiego.
Jaki jest duży stopień samodzielności najemców tych mieszkań wspomaganych na osiedlach? Oni sobie doskonale radzą z utrzymaniem tego mieszkania, czy jednak potrzebują wsparcia choćby z pańskiej strony, czy osób, które nadzorują system tego mieszkalnictwa chronionego?
Przepraszam za chwilę takiego zadumania się, ale staram się zastanowić. Odpowiem tak. Mamy niedzielę, mamy dzień odpoczynku, dzień dla zwykłych ludzi jakichś porządków, jakiegoś wyjścia, przygotowania obiadu itd., itd. I rolą mieszkalnictwa jest to, aby stworzyć dla tych ludzi niepełnosprawnych intelektualnie taki sam dzień jak dla każdego innego człowieka. My jesteśmy do wsparcia, jesteśmy do pomocy, jesteśmy do wskazania, co warto zrobić. Czasami trzeba wesprzeć w takiej bezpośredniej, fizycznej, no powiedzmy, pomocy. Ale właśnie to jest nasza rola, żeby ci ludzie, którzy są w ciągu tygodnia normalnie uczestnikami czy warsztatu, czy środowiskowego, czy też pracownikami, to jest bardzo ważne, pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej, żeby oni po południu nie ginęli, żeby oni mieli normalne życie, żeby oni byli w stanie normalnie funkcjonować w społeczeństwie, pójść po południu do kina, pójść na spacer, pójść na basen, pójść na mecz spójni naszej kochanej.
Mnie interesuje inna kwestia, bo w tej chwili bardzo ważne jest w różnych dziedzinach sfery życia społecznego, aby nie tworzyć różnego rodzaju grup zamkniętych, czy brzydko mówiąc gett. Czy lokatorzy tych mieszkań wspomaganych jakoś tak zdołali zasymilować się, czy wtopić całą społeczność danego budynku rodzinnego?
Proszę pana, ja nigdy nie słyszałem, żeby oni się czymkolwiek jak gdyby negatywnym wyróżniali, żeby byli jakąś enklawą osób wykluczonych.
Czyli to są normalni sąsiedzi.
Którzy mają swoich sąsiadów i są nawet bardzo cenieni z racji pewnej kultury zachowania, z racji pewnego sposobu właściwego zachowania, także oni są pożądanymi sąsiadami.
33 mieszkania w tej chwili. Czy jest szansa, aby tę pulę jeszcze powiększyć w najbliższych latach? Czy ten system już jest niestety systemem zamkniętym, biorąc pod uwagę zmiany w prawie i uwarunkowania?
Czy jesteśmy w stanie więcej jak gdyby zabezpieczyć?
Bo tak, partnerem w tym projekcie, który w tej chwili jest faktem, były miasto i Stargardzkie TBS. Było też wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego w postaci bardzo na owe czasy preferencyjnego kredytu. Ten system się w tej chwili zmienił diametralnie.
To znaczy tak, żeby w ogóle utrzymywać mieszkalnictwo, trzeba podkreślić jedną rzecz. Oni są pełnoprawnymi lokatorami, którzy zajmują swoje określone mieszkanie, określone metrażu, płacą czynsz, płacą media itd., itd. Natomiast wymagają wsparcia i ponieważ nie ma jeszcze uwarunkowań prawnych regulujących funkcjonowanie mieszkalnictwa wspomaganego, koło jest zobowiązane, żeby to utrzymać, no, startować w różnego rodzaju konkursach i zdobywać środki na utrzymywanie kadry.
I to jest też pańskim zadaniem?
To jest również moja rola. pisanie projektów, rozliczanie projektów, zabezpieczanie ciągłości kadrowej, ciągłości logistycznej, funkcjonowania mieszkalnictwa.
Czyli tak słodko nie jest w tym 25-leciu.
Dlaczego?
No bo przecież wydawałoby się, że powinniście mieć teraz z górki cały czas pewne finansowanie, ale pan się musi drapać trochę po głowie, żeby te mieszkania utrzymać dalej.
Niekoniecznie, bo jeżeli rozmawialiśmy przed chwileczką o Zakładzie Aktywności Zawodowej, który rozszerza swoją działalność, nie tylko gotuje, nie tylko gastronomia, ale wchodzi w inne dziedziny, no to w mieszkalnictwie również no, jest normalne życie, tak? Jak jest normalne życie, to się pojawiają normalne wyzwania i trzeba się z nimi zmierzyć.
Czy jest szansa na wsparcie finansowe i pomoc państwa w utrzymaniu tych mieszkań w obecnej sytuacji prawnej? Czy musi pan kolejne pisać konkursy i aplikować?
Na chwilę obecną jeszcze nie ma. Jest zapowiedź ustawy o za życiem. Tam się pojawia określenie mieszkalnictwo wspomagane, ale jeszcze nie ma szczegółowych rozporządzeń, jeszcze nie wiemy specjalnie, jak to dalej się będzie odbywać. Natomiast samo mieszkalnictwo jest jednak w jakiś sposób wspierane, no bo to są normalne rozwiązania prawne typu dodatek mieszkaniowy, typu dodatek energetyczny dla tych podopiecznych, o najsłabszych, najniższych dochodach.
Ale generalnie ważne jest, aby ci podopieczni także byli w stanie na to mieszkanie ze swojej strony zarobić.
Muszę podkreślić, że jesteśmy na pewno tymi lokatorami, którzy nie mają nigdy zadłużeń.
I to zabrzmiało bardzo poważnie. Przemysław Momot, ponownie zarządzający Zakładem Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia. Skoro mówił pan o dywersyfikacji projektów, kosztów, rozwoju, to jakie sobie pan stawia cele w roku 25-lecia? Dalej rozbudowa zakładu? Czy to już jest doskonałość zamknięta?
Nie mówmy o doskonałości, bo doskonałości to tak naprawdę nie ma. Trzeba może do niej dążyć. Ale w naszych realiach my musimy naprawdę przede wszystkim koncentrować się na tym, że ta praca ma służyć rehabilitacji tych osób. I my musimy po prostu cedzić to, co możemy, a czego nie możemy. Nie możemy wiecznie iść do przodu. To jest dlatego taki trudny biznes, że normalnie firma powinna się rozwijać, poszerzać rynki, a my musimy się rozwijać, ale patrząc na to, jakie są możliwości naszych pracowników.
Zapytam inaczej. Gastronomia to jest szalenie trudny biznes w obecnych realiach współczesnych. I można powiedzieć, że strzałem w dziesiątkę okazała się, mówiąc brzydko, przepraszam za wrażenie, masowa produkcja obiadów dla potrzeb firmy, pracowników, ale wchodzenie w obszar cateringu, to już jest wyzwanie. Poradziliście sobie?
To muszą ocenić nasi klienci, czy sobie poradziliśmy. Staramy się wykonywać nasze usługi na najwyższym poziomie, bo to też buduje wizerunek naszej firmy. Catering pozwala budować wizerunek, inny wizerunek firmy.
Czy dzięki cateringowi zdobywacie nowe, mówiąc dalej tym językiem, rynki zbytu?
Z przyjemnością muszę powiedzieć, że po wielu naszych imprezach cateringowych, które my organizujemy, zgłaszają się do nas goście, którzy mieli okazję skorzystać z naszych usług, chcąc zlecać nam swoje...
Ale przyzna pan, że to jest bardzo ciasny rynek.
Stargard jest bardzo ciasny rynek.
I jednak wyszarpaliście kawałek tego tortu dla siebie.
Każdy stara się coś dla siebie uczynić z tego tortu, nie tylko my.
Mówimy o innych gałęziach aktywności, czyli mówiliśmy o utrzymaniu parku w tej chwili 3 maja, czy też prasach porządkowych przy ulicy Limanowskiego. To są takie uzupełniające formy działalności, czy też myślicie o innych jeszcze obszarach?
Myślę, że kierunki naszej działalności, naszego rozwoju będą determinowane poprzez sprawność osób, które u nas będą pracowały, dlatego że na przykład opieka nad parkiem pozwala wysłać tam osoby, które już nie mają takiej sprawności manualnej, żeby na przykład pracować w kuchni, ale mogą spokojnie grabić, prawda, robić prace porządkowe, zbierać liście, więc musimy na to po prostu patrzeć, planując nasz rozwój.
Jeszcze Kazimierz Nowicki, przewodniczący Stargardzkiego Koła Stowarzyszenia. Ja bym chciał jeszcze wrócić do mieszkań wspomaganych. To był eksperyment na skalę kraju udany. Teraz co jakiś czas przyjeżdżają, fotografują, rejestrują, co jakiś czas odbywają się sympozje, jak to się udało, jak to można tę ideę rozpropagować. Nie czuje pan jednak pewnego niedosytu, patrząc na te 34 mieszkania?
Nie, dlatego że my jako organizacja zajmująca się osobami z niepełnosprawnością intelektualną w Stargardzie, nie możemy wziąć na swoje barki odpowiedzialności za losy wszystkich osób z niepełnosprawnością intelektualną na naszym terenie.
Ale ważne jest, że pokazaliście drogę.
Tak, tak, pokazaliśmy drogę, ale chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że oprócz kierowania placówkami, ważną rolę odgrywa również prowadzenie tych placówek i odpowiedzialność zarządu koła, dlatego że zarząd koła jest jakby organizatorem wszystkiego i zarząd koła jest odpowiedzialny za podpisane umowy o finansowanie czy o dofinansowywanie, o rozliczenie. I ja tu się nie chcę żalić z perspektywy 25 lat, ale podkreślam, moja funkcja jako przewodniczącego zarządu koła jest funkcją społeczną i bezpłatną. Ja nie biorę z tego tytułu żadnych pieniędzy, że jestem przewodniczącym zarządu koła.
Ale spotyka się pan czasami z takimi niezbyt pochlebnymi zarzutami czy opiniami, ale tak, sobie zrobił biznes, tak, Kazimierz tak. Nowicki.
Pan, staram się nie czytać tam tych różnych hejtów i innych rzeczy, ale na pewno to jest przykre. Ostatnio, gdy pan prezydent miasta postanowił nagrodzić mnie po 25 latach za działalność społeczną, to od razu pojawił się taki hejt, że jest mu za mało, że się nachapał, że tam niedosycony, nie wiem, finansowy, czy coś. Wie pan, czasami, może to nieładnie brzmi, ale czasami trzeba nadziewać na siebie tak zwaną grubą skórę, żeby móc prowadzić dalej to wszystko, co się prowadzi od 25 lat.
I nie czuje pan zniechęcenia?
I żeby się nie zniechęcać
właśnie. Spotyka pan się z takimi opiniami, jaki to pan świetny biznes rodzinny sobie stworzył?
No również, tak. Dlatego podkreślam dzisiaj tutaj publicznie jeszcze raz. Ja to robię społecznie od 25 lat.
Ale
ja?
Zaraz, proszę państwa, w pewnym sensie jest to biznes albo projekt rodzinny, bo przecież z potrzeby chwili rodzin zajmujących się swoimi dziećmi niepełnosprawnymi, cały ten system się stworzył.
To wrócę w tej rozmowie i w odpowiedzi na pana pytanie może do klasyki Fredry. Znać proporcjum, mocium panie. Moich dzieci jest dwoje, a tych, których mamy objętych rehabilitacją i tym wszystkim, o czym tutaj kierownicy mówili, to mamy dzisiaj 150. To niech pan sobie odpowie na to pytanie.
Jeszcze wróćmy do Anny Cokan, kierującej środowiskowym domem samopomocy. Przed panią nowe projekty, ale przede wszystkim nowe inwestycje w placówce. Jakiego rodzaju?
No właśnie jesteśmy po zakończeniu jednej inwestycji, czyli zniesienie barier architektonicznych w toaletach i w łazienkach. Tak jak już kiedyś z panem tutaj rozmawiałam, dom istnieje dom istnieje od 98 roku i no i trzeba wykonywać inwestycje, żeby to się po prostu nie zrujnowało. Systematycznie co roku coś robimy. Na pewno przed nami jeszcze wiele do zrobienia.
Na przykład?
A na przykład parking, na przykład podjazdy. Musi być to zrobione, dlatego że mamy tych uczestników na wózkach, schodzikami i cały czas trzeba dbać o ten budynek, żeby im nie stała się krzywda i żeby byli bezpieczni.
Można spodziewać się rozwoju kolejnych form terapii w środowiskowym domu samopomocy, czy to już jest całość zamknięta?
No powiem panu, że mamy teraz 40 uczestników, ale tak jak tutaj moi przedmówcy mówili o zmianie ustaw, nie wiadomo, czy nie będzie potrzeba zwiększenia ilości miejsc w domu środowiskowym. No ze względu na to, że nie wszyscy uczestnicy będą mogli pracować w warsztacie terapii zajęciowej i ze względu na swój stan zdrowia.
To w takim razie jeszcze wróćmy na chwilę do Kazimierza Nowickiego. Mimo 25 lat musicie opanować umiejętność stąpania po niepewnym gruncie, tym prawnym także. Czego się można spodziewać właśnie po zapowiedziach zmian w systemie opieki nad osobami niepełnosprawnymi? Czego się należy spodziewać z waszego punktu widzenia i tych placówek, które już funkcjonują?
Mam całe szczęście, że ja w ciągu tych 25 lat funkcjonuję nie tylko na naszym gruncie stargardzkim, ale byłem nieładnie mówiąc, wykorzystywany przez te lata do tworzenia, do pisania różnych opinii, czasami do różnego rodzaju wykładów na szczeblu centralnym, do wyrażania określonych stanowisk. Teraz to, co się szykuje...
A co się szykuje, przypomnijmy?
Szykuje się przede wszystkim totalna zmiana, jeśli chodzi o funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej.
Na czym ona ma polegać?
Właśnie. Na jeszcze większym nastawieniu w przygotowaniu do pracy. W kierowaniu uczestników warsztatu na staże, na praktyki. Ja skierowałem szereg pytań i do autorów tych rozwiązań, do teoretyków, którzy najczęściej nie mają nic wspólnego z pracą z niepełnosprawnymi, a też napisałem pytania do Rzecznika Praw Obywatelskich, bo gdy był tu w Stargardzie na spotkaniu, to zachęcał do tego, żeby jakieś pytania do niego kierować. Ja nie znam dzisiaj odpowiedzi na wiele pytań, na przykład na takie pytania. Jak traktować przygotowanie do pracy w sensie stażu, w sensie praktyki uczestników warsztatu terapii zajęciowej, którzy mają dwa orzeczenia. Jedno to jest orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i tam jest napisane, że oni mają być w warsztacie terapii zajęciowej. Ale drugi system orzecznictwa w Polsce to jest taki, że orzeka się o stopniu zdrowia, tudzież o uprawnieniach do świadczeń rentowych na przykład. I drugie orzeczenie uczestnika warsztatu terapii zajęciowej mówi o całkowitej niezdolności do pracy. Więc nie wiem, jak autorzy tych rozwiązań, bo to jeszcze nie mamy formalnie tego wszystkiego przyjętego czy przekazanego, jak oni to będą traktowali.
To znaczy, że można spodziewać się takiej sytuacji, że osoba zatrudniona w zakładzie aktywności zawodowej z orzeczeniem o niezdolności do pracy na przykład może utracić uprawnienia rentowe?
Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć. Na razie,
no bo tak
mówię,
to wygląda.
Na razie mówię o zapisach tych dotyczących warsztatu terapii zajęciowej.
Czyli szykuje się mały mętlik prawny.
Tak. Mówi się również o tym w tym projekcie, że ci, którzy nie spełnią wymogów w warsztacie terapii zajęciowej, mają być kierowani do ośrodków wsparcia. Tak to jest napisane. Dobrze, że w naszym systemie tu stargardzkim mamy środowiskowy dom samopomocy, ale on jest zapełniony.
To może trzeba zmienić jego nazwę w tym momencie.
Nie wiem, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć. A niepokojące jest również to, że zapisy tych wszystkich zmian ustawowych nie są kierowane do dużych organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, organizacji, które mają bardzo bogate doświadczenie.
Ale kiedy ten system zmian w opiece nad niepełnosprawnymi ma wejść w życie zgodnie z projektem resortu polityki społecznej i rodziny?
Część ma wejść od nowego roku, część ma wejść od kwietnia. Jest wiele niewiadomych, ale proszę mi skończyć, dać skończyć ten wątek konsultacyjny. Tych proponowanych przepisów nie kieruje się do organizacji, które mają bogate doświadczenie. Nasza organizacja ma 55 lat doświadczenia. Koło ma 25, natomiast całe stowarzyszenie ma 55 lat. I nasze stowarzyszenie nie znajduje się wśród tych, którzy zostali wskazani do opiniowania nowych rozwiązań. Te nowe rozwiązania mają być opiniowane przez związki zawodowe, różne inne konfederacje. Nie będę wymieniał jeszcze innych potencjalnych konsultantów, żeby kogoś nie urazić. Natomiast nie są one kierowane do praktyków, którzy, tak jak powiedziałem, od 55 lat na przykład się tym zajmują.
Czyli trzeba będzie poczekać do nowego roku.
Trzeba będzie poczekać. Natomiast warte podkreślenia jest to, że nasza organizacja, obecnie PSONi, przedtem PSOU, na przestrzeni 55 lat utworzyła pierwsze w Polsce warsztaty terapii zajęciowej. Nasz warsztat, który zakładałem, przepraszam za to, że mówię w pierwszej osobie, 24 lata temu był czwartym WTZ-em w Polsce. Nasz Zakład Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia jest pierwszym zakładem aktywności zawodowej w Polsce. Samo przez się taka organizacja z takim doświadczeniem jak nasza, nie mówię o kole, tylko o całej organizacji, powinna być na czele tych, którzy mają konsultować nowe rozwiązania. Natomiast jeśli to tylko pozostanie w rękach polityków, to nie wiem, co z tego wszystkiego wyjdzie.
I w ten sposób przewodniczący wyczerpał temat. To w takim razie, żeby już ładnie klamrą spiąć nasze spotkanie na 93 FM, pozostaje kilkanaście sekund dla wszystkich państwa na takie bardzo proste pytanie. I zacznę od Anny Cokan. Co pani daje ta codzienność i śledzenie postępów w drobiazgach swoich podopiecznych?
Wie pan, że ostatnio ktoś mi zadał to pytanie i ja odpowiem panu szczęście.
I to jest świetna odpowiedź. Przemysław Momot, biznes społecznie odpowiedzialny, a więc nie tylko biznes, czyli jeszcze co dla pana osobiście?
Przede wszystkim praca. Praca, która jest jedną z największych wartości w życiu człowieka i stwierdzenie, że nie ma lepszej formy rehabilitacji osób niepełnosprawnych niż praca.
Paulina Stolarska, udaje się połączyć pasję z podejściem, innym podejściem do osób, które najbardziej potrzebują choćby pani obecności?
Ja może przytoczę pewien cytat, że w małych rzeczach wielki sens i małymi krokami można naprawdę wiele osiągnąć i nie tylko my zdrowi możemy zdobywać szczyty, ale nawet ci z niepełnosprawnością.
Janusz Drozik, ten kto mieszka na swoim ma przywróconą godność?
Przede wszystkim.
I to jest dla pana źródłem kolejnej porcji energii na następne dni?
Ja odpowiem w ten sposób, ponieważ miałem ogromną przyjemność i zaszczyt uzyskać odznaczenie z okazji 25-lecia działalności czoła. Odpowiem Federiter et Constanter, wiernie i wytrwale.
I ostatnie zdanie, Kazimierz Nowicki. Też pan pewien cytat przytaczał podczas spotkania jubileuszowego w piątek w sali kina SCK.
Co roku daję jakieś nowe cytaty w naszych sprawozdaniach. Może niekoniecznie tegoroczny cytat. Staraj się jak możesz, ale również niepełnosprawny może powiedzieć, staram się jak mogę, a jak nie mogę, to też się staram.
I to jest dobra puenta na zakończenie naszego spotkania. Kazimierz Nowicki, Anna Cokan, Paulina Stolarska, Przemysław Momot oraz Janusz Drozik. Wszyscy ci zaangażowani w działalność Starogradzkiego Koła Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w roku 25-lecia istnienia. Dziękuję państwu bardzo.
Dziękujemy bardzo.
A ja życzę wszystkim dobrej niedzieli.